bombek. U nas w studiu nawet choinka, ale w mediach również informacja o tym, że powinniśmy pomagać. Tak to już jest, że grudniowy czas zawsze bardziej zmiękcza nasze serca i otwiera na pomoc drugiemu człowiekowi. O tym, jak mądrze pomagać i jak to wsparcie przyjmować, o tym powiemy w dzisiejszym programie To się nadaje do radia, a w studiu goście. Zacznę od pana, który jest dzisiaj rodzynkiem, Tomasz Majewski, tata Igi Majewskiej, 3-letniej dziewczynki, która przeszła udaną operację nóżek w USA. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich.
Katarzyna Kutrowska, żona Marcina Kutrowskiego, któremu został przeszczepiony szpik.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Agnieszka Pijanka, organizatorka wielu akcji charytatywnych.
Dzień dobry, witam.
Diana Pytel, psycholog i psychoterapeuta.
Dzień dobry.
Pan Tomasz Majewski i pani Katarzyna Kutrowska to są osoby, które w pewnym momencie swojego życia musiały zwrócić się o pomoc. I to nie o pomoc do świętego Mikołaja, którego święto już za 2 dni, ale do zwykłych, a może niezwykłych ludzi. I o pomoc nie dla siebie samych, ale dla swojego dziecka, to w przypadku pana Tomasza, i dla męża, to pani Katarzyna. Na pewno państwo doskonale pamiętacie ten moment, kiedy okazało się, że sami nie dacie rady uporać się z chorobą swoich najbliższych i trzeba o tę pomoc się zwrócić. Jak to było, panie Tomaszu?
Tak, to prawda. Chociaż minęło sporo czasu, nadal tkwi to w pamięci. Po otrzymaniu kosztorysu opiewającego na sumę 400 tysięcy dolarów, naprawdę grunt pod nogami załamał się.
Przypomnijmy, że Iga urodziła się dokładnie 4 grudnia, czyli dzisiaj ma 3 urodziny.
Tak, dzisiaj kończy 3 latka.
Właśnie, także już wszystkiego najlepszego dla Igi z tego miejsca. Urodziła się z brakiem dłoni i przedramienia prawej kończyny górnej, krótszymi podudziami, z brakiem również kości strzałkowych. Coś tak. Jeszcze dodamy do tego. Dużo było tych wad.
I jeszcze miała stopy w ustawieniu kołoszpotawym.
Tak, i to była taka sytuacja, kiedy my o tym wielokrotnie mówiliśmy na antenie. Ta kwota, którą państwo powinniście uzbierać na operację w Stanach, ona po prostu była niewyobrażalna. My mówiliśmy na antenie wielokrotnie, to było około 1 000 000 złotych, przekładając na złotówki, prawda?
No wówczas wychodziło 1 200 000 złotych.
Kiedy państwo już dotarliście do tej informacji, że jest taki człowiek, który na Florydzie może zrobić tę operację, ale też dowiedzieliście się, jaki jest koszt, co sobie pomyśleliście, że to jednak jest możliwe, że dacie radę, czy że to w ogóle jest ponad siły?
W pierwszej chwili było to wielkie załamanie, gdyż to jest olbrzymi koszt. Natomiast z drugiej strony dodało nam to pewnego, za przeproszeniem, kopniaka, że musimy wszystko zrobić, aby przede wszystkim jej dopomóc.
Ale sami nie dalibyście rady.
Sami na pewno byśmy nie dali rady i wówczas zwróciliśmy się zarówno do mediów, jak i do innych osób, aby taką pomoc można było zorganizować.
Musieliście też w sobie pokonać pewien opór, żeby o tę pomoc wystąpić? Czy wtedy się nie myśli o tym?
W mojej głowie takiego miejsca nie było. Ja naprawdę, może przyrzekłem, to by była metafora, ale musiałem wszystko zrobić, żeby jej naprawdę dopomóc.
Czyli tak, wtedy rodzic może góry przenosić.
Tak. Wtedy w człowieku wyzwala się pewna siła, gdzie praktycznie człowiek na nic innego nie patrzy, tylko obiera sobie dany cel, dany punkt i dąży do tego.
Potem pojawiła się nagle fantastyczna wiadomość, że NFZ jednak sfinansuje tę operację.
No tutaj muszę przyznać, że nie było to takie proste, gdyż to nie może z winy NFZ-u, tylko jest jeden człowiek, jeden profesor w Polsce, który pomimo swojego tytułu naukowego i pomimo swojego doświadczenia, swojej wiedzy, no niestety, ale blokował Idze wyjazd na zagranicę.
Ale na szczęście się udało, o tym będziemy jeszcze mówić. Katarzyna Kutrowska, ten moment, kiedy człowiek dochodzi właśnie do ściany i wie, że sam nie da rady, że trzeba o tę pomoc poprosić. Jak to wyglądało w waszym przypadku?
W naszym przypadku było tak, że w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że mąż choruje na nowotwór krwi, najpierw zostały przeprowadzone badania wśród bliskich, wśród rodziny, wśród rodziców i brata. No i tutaj te badania miały odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś z rodziny może zostać dawcą szpiku dla męża. Po około 2 tygodniach okazało się, że niestety nie. I tutaj wiedzieliśmy, że musimy zrobić coś, musimy poszukiwać dawcy dla męża. może nie my sami, ale oczywiście fundacje, które zajmują się tworzeniem bazy dawców szpiku, wiedzieliśmy, że to jest jedyna tak naprawdę szansa dla męża, aby odzyskał zdrowie. Jedyna szansa na to, żeby pokonać raka, to przeszczep szpiku. I z informacji, które posiadamy na dzień dzisiejszy, ponieważ udało się przeprowadzić ten zabieg 28 października, jedyną informacją, którą posiadamy my o naszym, w cudzysłowie, świętym Mikołaju, o naszym bohaterze, to jest to, iż jest to mężczyzna, który ma 33 lata. Tylko takie informacje
posiadamy.
Nie wiecie
nawet, gdzie mieszka.
Nie wiemy, gdzie mieszka, nie wiemy, skąd pochodzi. Takie informacje za obopólną zgodą możemy uzyskać po 2 latach od przeszczepienia szpiku. Natomiast jest to też tak, że cały proces przeszczepienia szpiku to nie jest tylko ten dzień, to nie jest tylko 28 października. Całkowite wszczepienie się szpiku to jest rok. Więc tak naprawdę ja oczywiście wierzę w to głęboko, ale cały proces dochodzenia do zdrowia, wyniki, wszelakie badania, to będą trwały rok czasu.
Ale zanim ten dawca się znalazł, zanim doszło, no chociażby do tej dzisiejszej rozmowy tutaj w studiu, minęło wiele miesięcy, dużo się zadziało i między innymi zaczęliście też od tego, że podzieliliście się swoją historią tutaj na terenie naszego powiatu. Myślę, że też dzięki temu bardzo wiele osób się zarejestrowało podczas akcji. To była rekordowa przecież liczba. I ten moment, kiedy właśnie wyszliście do ludzi, wy w ogóle jakoś się do tego przygotowywaliście? Czy to było tak oczywiste, że nie ma innego wyjścia?
Było to jak najbardziej oczywiste. Zarówno, myślę, że najważniejszy tutaj był Marcin. Nie miał żadnych oporów jako osoba chora, aby jakby posłużyć przykładem, tak? To znaczy...
Czy nie myśleliście o tym, że będziemy znani z imienia, nazwiska, nasze zdjęcia
zupełnie
będą
nie, zupełnie nie. Chcieliśmy pokazać... Myślę, że wzmacniało to też nas w tej walce. Chcieliśmy pokazać, że damy radę, że trzeba walczyć, że nigdy nie należy się poddawać i do samego końca wierzyć w to, że znajdzie się dawca, że wszyscy chorzy muszą mieć szansę i muszą mieć nadzieję na to, żeby być zdrowymi ludźmi. Nie było to łatwe wielokrotnie, tak, bo mieliśmy do czynienia z wieloma ludźmi, z wieloma poważnymi instytucjami. Natomiast, tak jak mówię, nigdy nie było takiej sytuacji, że my się zastanawialiśmy, czy tak, czy warto. Przypominam, podczas akcji ubiegłorocznej ponad 500 osób zarejestrowanych jako potencjalni dawcy szpiku, to na nasz Stargard, na rejon, tak, bo nie tylko, pamiętajmy, osoby ze Stargardu się rejestrowały podczas akcji. To jest naprawdę niesamowity wynik.
Podobno w ogóle ewenement, jeżeli chodzi o kraj, jak na takie miasto.
Dokładnie tak. Także myślę, że warto czasami posłużyć się sobą, swoją twarzą, swoją historią, podzielić się z innymi ludźmi, ponieważ wtedy zdajemy sobie sprawę, że to może dotyczyć każdego z nas. Ojej, to dotyczy mojego kumpla, mojego pracownika.
No właśnie, czy tak rzeczywiście jest? Jest z nami psycholog i psychoterapeuta Diana Pytel. Osób, które potrzebują pomocy, jest mnóstwo. I tak naprawdę, kiedy one często już nie dają rady same, pewnie by chciały wyjść i poprosić o tę pomoc, ale jest trudno. Jak się przełamać?
To znaczy, nie wiem, czy chodzi konkretnie o przełamanie, bo troszkę inną sytuacją jest ratowanie życia swojego, tak? Kiedy nie ma miejsca na zastanawianie się, tylko jest działanie, bo chodzi o życie. Bardziej te sytuacje, kiedy jest taka trudność w przyjęciu pomocy, łączyłabym z takimi może sytuacjami nieratującymi może życie bezpośrednie, kiedy osoba, która tej pomocy potrzebuje, na przykład była wychowywana w takim duchu, że musi sobie sama radzić, tak? Że nie wypada się po tą pomoc zwrócić, że pomocy potrzebują tylko słabi, to wówczas taka osoba czuje najzwyklejszy wstyd w tym, żeby o tę pomoc się zwrócić. I to jest taką blokadą.
A kiedy pani słucha tych historii, pani Katarzyny Kutrowskiej, jej męża, pana Tomasza i córeczki Igi, jak pani myśli, co właśnie zmotywowało, imię pomyliłam, jak pani myśli, co zmotywowało właśnie mieszkańców naszego powiatu, żeby pomóc tym konkretnym osobom?
Myślę, że też pewnie charyzma tak, naszych dzisiejszych gości. To, że w sposób taki prawdziwy opowiadali tak, o swojej historii, ich determinacja przede wszystkim.
I ta autentyczność na pewno
autentyczność miała znaczenie. Autentyczność, zdecydowanie. I zatem no też jesteśmy ludźmi empatycznymi tak przede wszystkim i jakby to ratowanie dzieci, tak, czy ratowanie osób ciężko chorych jest jakby, no, trudno obok tego przejść obojętnie. To jest coś tak wzruszającego, coś tak... No, co po prostu popycha do tego działania no, od razu.
Oczywiście, że tak jest, natomiast z drugiej strony takich akcji charytatywnych jest mnóstwo. Tak. I ja czasem się boję, że jest taki przesyt, że to może spowodować, że my będziemy przechodzić obojętnie, ponieważ stanie się to rutyną. I chyba też musimy... No, nie możemy pomagać wszystkim, całego świata
wszystkim,
nie zbawimy.
Wszystkim się nie da. No, na pewno są takie czynniki, które decydują o tym, jak według badaczy, kiedy tą pomoc udzielimy szybciej na przykład. Tak?
I kiedy?
Kiedy na przykład osoba, która tej pomocy potrzebuje, jest jakoś podobna do nas. Tak? To nie może, to czasami może być wygląd, ale na przykład jakieś poglądy albo historia życia jakoś podobna. Na pewno ma też znaczenie sympatia lub jej brak, czyli czy ta osoba, która tej pomocy potrzebuje, czy ona budzi w nas takie właśnie pozytywne emocje, to też wtedy zwiększa się szansa na to, że my tej pomocy udzielimy. No, na pewno też w kwestii pomocy, jeżeli my udzielamy, no to też liczymy, że i nam ta pomoc zostanie udzielona.
Jednak.
Przede wszystkim, kiedy my będziemy jej potrzebować.
Jest taka myśl, tak. Że to może mi kiedyś się
że
gdzieś tam
nigdy nie
przydać.
Nie znasz dnia ani godziny, kiedy tę pomoc będziesz potrzebować.
Jest z nami Agnieszka Pijanka, która współorganizowała akcję charytatywną dla Mai ze Stargardu, potrzebującej pomocy. Pani Mai, która chorowała na, choruje na raka języka. Dlaczego pani zdecydowała się pomóc?
Ja mam wrażenie, że w naszym przypadku, w przypadku mam z przedszkola, do którego uczęszczała córka Mai, to raczej była taka mocno spontaniczna reakcja, tak? To nie była sytuacja, w której Maja przyszła do nas i powiedziała, słuchajcie, no problem mam taki i taki, pomóżcie. Tak naprawdę my się też troszeczkę o tym dowiedziałyśmy wszyscy i wszystkie, bo zazwyczaj są to mamy, z boku. I ta myśl o tym, że... trzeba zrobić wszystko, żeby pomóc tej dziewczynie, tej naszej koleżance, urodziła się tak naprawdę bardzo szybko.
Tak? Dlatego, że jest podobna do nas, bo ma dziecko w podobnym wieku?
Bo ją znałyśmy. Bo to też jest tak, że tak jak moja poprzedniczka mówiła, no, nam w najzwyczajniej świecie dużo prościej, dużo łatwiej i na pewno dużo chętniej pomaga się osobom, które się zna. I tej siły jest wtedy też dużo więcej, tak? I ja sobie też daję sprawę z tego, że można uczestniczyć w jednej, drugiej, czwartej, piątej, dziesiątej akcji, tak? Ale my świata sami nie uratujemy, tak? To też musimy o tym myśleć. Ale możemy uratować jednostkę i tak naprawdę zacząć myśleć w ten sposób, tak? Jeżeli ja potrafię uratować jedną osobę albo pomóc jednej osobie, to mam nadzieję, że inni będą potrafili pomóc też innym.
Katarzyna Kutrowska.
Myślę, że w tej pomocy też... trochę chodzi o to, żeby postarać się złamać pewne stereotypy. To znaczy, że szpiku nie pobieramy z biodra, że to nie boli, żeby pokazać ludziom i też nauczyć wielu rzeczy. I myślę, że tutaj właśnie w takich sytuacjach, jeżeli dotyka to kogoś bliskiego, kogoś nam znajomego, to my też właśnie mamy takie poczucie, że to spotkało 38-letniego faceta, który cieszył się świetnym zdrowiem, mnie to też może dotknąć. Może ja też będę potrzebować
na pewno
kiedyś pomocy.
Się.
Tutaj dokładnie w przypadku Mai była taka sama sytuacja, tak? To też jest młoda, dzielna, zdrowa dziewczyna, tak? I nagle spotykają takie nieszczęście. I my też rozmawiając między sobą, mówiliśmy, o kurczę, a może nie daj Boże, któraś gdzieś tam z nas i wtedy podejrzewam, też byśmy się wszystkie po prostu zebrały i starały się sobie nawzajem pomóc. A tutaj, jak też czy pani wspomniała, no jest ten taki element edukacyjny, tak, gdzie faktycznie można też ludziom powiedzieć, w jaki sposób mogą reagować, tak, że tak jak, żeby nie tylko właśnie być pomóc jednej osobie, ale jakbyś poprzez edukację jakby społeczeństwa też pomagać większej ilości osób.
W tych trzech konkretnych przypadkach, o których mówimy, mamy do czynienia ze szczęśliwym rozwojem sytuacji. Marcin Kutrowski jest po przeszczepie. Tutaj pani Kasia powiedziała, że no praktycznie rok może to wszystko potrwać, ale na razie jest dobrze i tego się trzymamy.
Na razie jest dobrze, śmiejemy się, bo przywiozła męża do domu we wtorek, natomiast dzisiaj jest niedziela i już jedziemy na pierwszą konsultację do Gliwic. Także mąż cieszy się każdym dniem spędzonym w domu, w gronie najbliższych. No natomiast też jest to niebywały wysiłek dla całej rodziny i dla męża przede wszystkim, ale też dla nas wszystkich, bo już dzisiaj wsiadamy w samochód i jedziemy z powrotem do Gliwic na kontrolę i wierzymy w to, że będzie wszystko dobrze.
A jak wygląda sytuacja pani Mai Skowronek?
Znaczy, ja się też bardzo cieszę, że mogę powiedzieć, że też jest coraz lepiej, bo tak naprawdę to cofnięcie choroby jest praktycznie na poziomie 80-90%. Ale cały czas brakuje tych 10, żeby to była ta stuwa, o którą my walczymy. Ja skorzystam przy okazji, jakby ci to jest z tej okazji, dlatego że Maja w tym momencie też potrzebuje pomocy czysto finansowej, tak? I tygodniowe leczenie to jest prawie 3000 zł, tak? Lekarze na tą chwilę powiedzieli, że tej pomocy i tego leku będzie potrzebowała przez rok, może dwa. Więc tak naprawdę to, że jakby ta akcja, która się była w zeszłym roku, ten festem, na pewno gdzieś tam wspomógł finansowo, to ja bardzo apeluję do jakby to mieszkańców Stargardu i okolic, żeby jednak cały czas czasami odpuścili sobie jedną, drugą, trzecią kawę i tutaj na zrzutka.pl cały czas działa zbieranie pieniążków na Maję.
Na konkretny lek.
Dokładnie, na konkretny lek na to, żeby to Maję wyleczyć już do końca, żeby następnym razem, jak będę mogła do państwa przyjdę, to może się uda z Majką i powiemy, że super, jest zdrowa cała
bardzo
dziewczyna.
Na to czekamy. Panie Tomaszu, jak spotkaliśmy się pierwszy raz tutaj w studiu, to pan wtedy tak nieśmiało powiedział, no oczywiście marzę o tym, żeby Iga zrobiła ten pierwszy krok. Zrobiła?
Zrobiła i była przeszczęśliwa.
A pan był przeszczęśliwy?
Usiadłem i płakałem. I nie tylko ja, cała rodzina praktycznie.
I okazało się, że cuda się zdarzają.
Zdarzają się. Naprawdę, lekarz w Stanach Zjednoczonych czyni cuda. Widząc tam, jakie były przypadki, bo tam wiadomo, nie tylko Iga znalazła się w jego klinice, ale robi cuda, że dziecko może chodzić, biegać, być szczęśliwym i mieć tą szansę na swoje długie życie. Przypomnę, że jedynym rozwiązaniem praktycznie w Polsce, gdzie żeśmy słyszeli od wielu, wielu lekarzy, ortopedów, była jedynie amputacja podkolanowa i protezowanie.
Okazało się, że jednak droga do tego pierwszego kroku też była bardzo długa, bardzo trudna i bolesna.
Była długa, bo trwała pół roku.
Jak państwo sobie zorganizowaliście życie wtedy? Byliście w Stanach, tam z Igą właśnie?
Tak, byliśmy z córką na leczeniu w Stanach Zjednoczonych. No i każdy dzień nabierał tempa. To znaczy z jednej strony rozważaliśmy nadal, jak to będzie, co to będzie. Widzieliśmy jej cierpienie, widzieliśmy jej ból, ale z drugiej strony napiewało to nas taką nadzieją, tak, że w niedalekiej już przyszłości, że jednak uczyni ten pierwszy swój życiowy krok i że tak jak się to później okazało, po przeszło dwóch latkach miała swoje pierwsze buciki na nóżkach.
Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, cuda się zdarzają. Panie Tomaszu, a to wsparcie, które otrzymaliście od mieszkańców Stargardu, nie tylko finansowe, bo przecież to cała też jakby rzesza ludzi, którzy was obdarzyli dobrym słowem. To było pomocne?
Było bardzo pomocne. Każdy praktycznie wspierał nas. Było miło usłyszeć, jak nawet ludzie rozpoznawali po reportażu, który ukazał się w telewizji, że jesteśmy Igi rodzicami, albo jak szliśmy typowo z Igą na rękach. Każdy dodawał tej otuchy, wzmacniał nas tym. I każdy trzymał kciuki, tak, że jednak to się musi udać i musi być dobrze.
A jaka konkretna pomoc otrzymana od ludzi była dla państwa taka cenna? Ktoś na przykład zorganizował jakąś imprezę, nie wiem, pomógł w prowadzeniu strony internetowej dla Igi. Takie konkrety, które mogą przydać się innym ludziom, którzy właśnie takiej pomocy potrzebują.
Każda pomoc się dla nas liczyła, ale najbardziej chyba taką można nazwać wielką imprezą, to był naprawdę zorganizowanie biegu 13 września 2014 roku na stadionie tutaj miejskim w Stargardzie, gdzie naprawdę przybyło na tę imprezę dużo osób, był duży piknik, były biegi i wszystko wiązało się, wiadomo, ze zbieraniem pieniążków na kosztowną operację. Tutaj chciałbym nadmienić, że koszty związane z leczeniem Migi, pomimo pobytu półrocznego w Stanach Zjednoczonych, gdzie miała to wykonane w jednym etapie, tak, leczenia, ponieważ lekarze powiedzieli, że będzie to wiele etapów, a wręcz nawet niemożliwe do wykonania, to nadal to leczenie trwa, bo...
Czyli pomoc jest nadal potrzebna.
Nadal jest pomoc finansowa potrzebna, tak. Ponieważ po zdjęciu aparatów z nóżek IGI zostały w kości piszczelowe wkręcone 8 plate'ów, czyli takich specjalnych śrubek, ponieważ to jest normalne, tak? Jak się później dowiedzieliśmy, że po zdjęciu tych aparatów jest to wszystko naprężone i dostała IGA koślawość kolanek. I teraz te śrubki powodują, że te kolanka z wewnątrz rozchylają się na zewnątrz. W miesiącu lipcu, dokładnie 4 lipca, byliśmy w Poznaniu, gdzie jest lekarz, który również szkoli się u doktora Paleja. Iga miała z tych kości wyciągnięte 3 śrubki, 2 ma poluźnione, a więc w nóżkach jeszcze pozostało jej 5 śrubek. I w niedalekiej przyszłości, bo podejrzewam, że na koniec stycznia bądź na początku lutego będą dalej te śrubki wyciągane. Kiedyś... Oczywiście wiąże się to z dalszą rehabilitacją, która po części jest również kosztowna. No i cały czas jeszcze staramy się o pieniążki na wykonanie protezy mioelektrycznej, która pozwoli jej poruszanie 3 paluszkami. To nie będzie zwykła kosmetyczna, tylko będzie mioelektryczna, gdzie będzie mogła chwycić, coś przestawić, żeby ją doprowadzić do...
Rozwój medycyny swoją drogą też jest niesamowity. Ksiądz Jan Stryczek, który zajmuje się projektem Szlachetnej Paczki, powiedział kiedyś, że w Polsce ktoś, kto zajmuje się dobroczynnością, jest dla państwa podejrzany. Anna Dymna mówi, że pomagać mogą tylko najtwardsi, a przecież sama ma ogromne doświadczenie. Pani Agnieszko, czy pani jako osoba właśnie udzielająca pomocy i organizująca tę pomoc spotyka się czasem z takim podejściem ludzi, a w ogóle po co ona to robi, jaki ona ma z tego interes?
Czyli najpierw sobie trzeba powiedzieć, to znaczy najtwardsi, czy tak twardzi, bo dają radę i jakby ci nie odpuszczają po jednej większej akcji, czy twardzi, bo zderzają się z nieszczęściem innych, tak? Bo wydaje mi się, że czasami niektórym jest łatwiej po prostu wrzucić pieniądze.
Twardzi też niezłomni w tej
dokładnie,
pomocy.
Że pytanie inaczej, bo czasami ludziom się wydaje, że jak wrzucam tam pieniążek do puszki, albo dadzą gdzieś tam na jakiś, będą brali udział w jednej czy drugiej akcji, ale tylko przez chwilę, daje im to poczucie takiego komfortu, że pomogli, jak być odhaczone i zaliczone. Ale tak naprawdę w przypadku, jeżeli bierzemy się za pomoc dla osoby, która, no, która ciężko choruje, tak jak wcześniej mówiliśmy, no, to nie jest tak naprawdę, nie wiem, to nie jest miesiąc, 2, 3, 4, tak? Bardzo często to są lata. I trochę bierzemy też na siebie takiej odpowiedzialności, że skoro raz pomogliśmy, to powinniśmy pomóc drugi, trzeci, czwarty, tak?
Bo pani ma to leczenie, poczucie.
No, czy inaczej, to leczenie w przypadku Mai trwa i sobie zdajemy sprawę, ja czy koleżanki z przedszkola i samo przedszkola, w ogóle Chatka Małka, która cały czas organizuje, czy to kiermasz świąteczny, czy jakieś inne akcje, które zbierają po prostu te fundusze na Maję, że to festyn, to był tak naprawdę początek tego, to był początek też naszej walki, tak? Że może nie będą tak spektakularne kolejne imprezy, tak? Może to faktycznie te wydarzenia nie będą spektakularne, ale tak jak powiedziałam, ten grosz do grosza, to ważne jest o tym, żeby to cały czas było mówione, że leczenie nie kończy się po miesiącu, po 2, po 4, tak? Następnie trzeba zebrać na rehabilitację, tak? I na wyprowadzenie tej osoby do tak zwanego pełnego zdrowia, tak? W momencie, kiedy się tak zapala taka iskra i podejrzewam, że w większości osób się zapala, że dziś ja będę super bohaterem, będę pomagała. Niestety, nie w większości przypadków wypala się ona szybko, ale ja głęboko wierzę, że tych, co tak się im nie wypala za szybko, to ich jest więcej i trzeba ich tam ciągnąć za uszy i ręce
Katarzyna
i walczyć dalej.
Myślę, że jak najbardziej trzeba kontynuować i ta siła gdzieś w nas jest i będzie trwać. My z Marcinem wzięliśmy udział w kolejnym Dniu Dawcy Szpiku, powiatowym Dniu Dawcy Szpiku, który odbył się we wrześniu. Marcin akurat nie był wtedy w szpitalu. Po prostu nie mogło nas tam nie być. To nie było tak, że ktoś nas poprosił, czy ktoś nam wręcz kazał. My sami wiedzieliśmy, że musimy tam być. Musimy być z ludźmi, którzy nam pomagali. Musimy być z tymi dobrymi, świętymi Mikołajami, którzy chcą się zarejestrować. Ja we współpracy również w szkole, w której pracuję, w zespole szkół numer 2, razem z panią pedagog, razem z panią pielęgniarką organizujemy spotkania z uczniami naszej szkoły i mamy nadzieję, że nie tylko, które będą również obalały mity dotyczące dawstwa czy organów, czy krwi, szpiku. Są wśród nas bohaterowie, są wśród nas bardzo cisi bohaterowie. Uczeń z mojej szkoły, Emil, oddawał w tym roku szpik. Ostatnio spotkałam w pracy w firmie męża panią, która gdzieś jakieś dokumenty kserowała dotyczące dawstwa szpiku. To są ludzie, których ja mam ochotę przytulić. Mówię im, powtarzam, jesteś wielka, jesteś bohaterem. Oni często mówią, ach, to nic takiego, ale to jest wielka, wielka rzecz. Pomagać innym jest naprawdę olbrzymim osiągnięciem i rzeczą godną naśladowania.
Diana Pytel, psycholog i psychoterapeuta. Do czego nam tak osobiście, po ludzku jest pomaganie potrzebne?
Według badaczy, jeżeli pomagamy, to też po części sobie. Tak? Bo wtedy i nasze samopoczucie wzrasta, czujemy się dobrymi ludźmi. I myślę, że też to jest też tym, co do tego pomagania może zachęcić.
A każdy może udzielać pomocy. Każdy jest stworzony do tego, żeby właśnie nawet kiedy z tą ścianą się zetknie, to on da radę ją przesunąć, czasami przewalić.
Znaczy, myślę o tym stwierdzeniu, że pomagają najtwardsi. Ponieważ najprostszą formą pomocy jest faktycznie ta płatność, tak? Czy wysłanie SMS-a, czy wrzucanie pieniędzy
w tym sensie... Do puszki Wielkoorkiestra Świątecznej Pomocy. Można wpłacić na dziecko z Afryki na przykład.
Natomiast trudniej zorganizować jakby całą akcję pomocową wtedy, kiedy potrzebny jest lider, który ma charyzmę, któremu nie kończy się siła tam, gdzie już inni padają. Więc to jest chyba najbardziej takim największym wyzwaniem, zorganizować tą pomoc. Mhm.
I łatwiej na pewno włączyć się w tę pomoc, kiedy ten lider jest i on nas do tego przekona i przyciągnie.
I kiedy faktycznie czujemy jego siłę, tak? Jego taką energię od razu.
Przykładem jest Jurek Owsiak.
Tak, właśnie. Pomyślałam sobie o nim, kiedy on jest naprawdę wulkanem energii, kiedy po prostu porywa rzesze tłumów, tak? Do tego, żeby zbierać pieniądze. No i kiedy widać ten cel, tak? No bo kiedy okazuje się, że ten cel jest w zasięgu ręki, tak, że można zabrać tą kwotę konkretną i na konkretny cel przekazać, no to każdy wtedy też chętnie się włącza w taki cel, który można zrealizować.
To jest program To się nadaje do radia, a teraz Beatlesi.